Zaglada unosiła się jak ptak drapieżny nad całą Rusią. A tymczasem w Rzeczypospolitej był nielad. Szlachta burzyła się w obronie swego niedołężnego elekta i zebrana w zbrojne obozy, jeśli na jaką, to na domową chyba wojnę była gotowa. Wyczerpany niedawnymi wojnami i konfederacjami wojskowymi kraj zubożał. Wichrzyła w nim zawiść, wzajemna nieufność, jątrzyła serca. W wojnę z potęgą mahometańską nikt nie chciał wierzyć i posądzano wielkiego wodza, że umyślnie wieści o niej puszcza, by umysły od spraw domowych odwrócić. Posądzano go okrutnie jeszcze, że sam Turków wezwać gotów, byle zwycięstwo swemu stronnictwu zapewnić. Czyniono go zdrajcą po prostu i gdyby nie wojsko, nie wahano by się go przed sąd pociągnąć. On zaś wobec przyszłej wojny, na którą od wschodu krocie tysięcy dzikiego ludu miały pociągnąć, stał bez wojska, z garścią tylko tak małą, że dwór sułtański więcej sług liczył. Bez pieniędzy, bez środków do opatrzenia zrujnowanych fortec, bez nadziei zwycięstwa, bez możliwości obrony, bez przekonania, że śmierć jego, jak ongi śmierć Żółkiewskiego, przebudzi zdrętwiały kraj i zrodzi mściciela. To też troska osiadła na jego czole, a wspaniała twarz, podobna do twarzy triumfatorów rzymskich z czołem w wawrzynach, nosiła ślady tajonego bólu i nieprzespanych noc. Na widok jednak pana Bogusza dobrotliwy uśmiech rozjaśnił oblicze hetmana. Kłaniającemu się do kolan położył ręce na ramionach i rzekł: — Witaj, żołnierzu, witaj. Nie spodziewałem się ujrzeć cię tak prędko, ale ty milszyś mi w Jaworowie. Skąd jedziesz? Z Kamieńca? — Nie, jaśnie wielmożny panie hetmanie. Nawetem nie wstępował do Kamieńca, jadę prosto z Chrybtiowa. — Co tam mój mały żołnierzyk porabia? Zdrówli? I czy uszyckie puszcze choć trochę oczyścił? Puszcze już tak spokojne, że dziecko może nimi iść bezpiecznie. Lotrzykowie wywieszani, a w ostatnich dniach Azba Bey z całą watachą tak zniesion, że i świadek klęski nie pozostał. Przyjechałem właśnie tego dnia, kiedy go zniesiono. Poznaję Wolodyjowskiego. Jeden ruszczyc w Raszkowie może się z nim porównać. A co tam stepy gadają? Są jakieś świeże wieści od Dunaju? Są, ale złe. W Adrianopolu ma być na ostatnie dni zimy wielki wojska kongresus. To już wiem. Nie ma teraz innych wieści, jeno złe. Złe z kraju, złe z Krymu i ze Stambułu. Wszelako nie ze wszystkim, jaśnie wielmożny panie hetmanie, bo ja sam taką szczęsną przywożę, że gdybym był Turkiem albo Tatarzynem, pewnie bym się o Munsztuluk upomniał. — A toś mi z nieba spadł, nurze, mów prędko, rozpędź frasunki. Kiedym tak zmarł, wasza wielmożność, że aż mi rozum we łbie skostniał. Hetman zaklaskał w dłonie i kazał pacholikowi przynieść miodu. Po chwili przyniesiono omszały gąsiorek, a z nim razem i świeczniki z jarzącymi świecami, bo chociaż było jeszcze wcześnie, śnieżyste chmury uczyniły dzień tak posępny, że i na dworze, i w komnatach panował jakoby zmierzch. Hetman nalał i przepił do gościa, ów zaś, skloniwszy się nisko, wychylił swoją szklenicę i rzekł: pierwsza nowina, że ten Azja, którym to miał rotmistrzów lipkowskich i czeremiskich nazad do służby naszej przywieść, nie nazywa się Mellechowicz, ale jest synem Tuchajbeja. Tuchajbeja? Spytał ze zdziwieniem pan Sobieski. Tak jest, wasza wielmożność. Wykryło się, że jego pan nie na szyniec dzieckiem jeszcze z Krymu porwał, ale go w powrocie postradał, a Azja dostał się do panów nowowiejskich i u nich się hodował w nieświadomości, że od takiego ojca pochodzi. Dziwne mi to było, że on, tak młody, ma taki mir u Tatarów. No ale teraz rozumiem. Przeci i kozacy, ci nawet, którzy wierni matce zostali, Chmielnickiego za jakąś świętość uważają i nim się szczycą. A owo właśnie, to samo mówiłem Azji, rzekł pan Bogusz. Dziwne sądy Boże, odpowiedział po chwili hetman. Stary Tuchaj rzeki krwi z ojczyzny naszej wytoczył, a młody jej służy, a przynajmniej dotąd wiernie służył, bo nie wiem, jeżeli teraz nie zechce mu się krymskiej wielkości zakosztować. Teraz? Teraz on jeszcze wierniejszy. I tu się druga moja nowina pocznie, w której być może, że i moc, i rada, i ratunek dla utrapionej Rzeczypospolitej się zawiera. Tak mi dopomóż Bóg, jakom dla tej właśnie nowiny na fatygi i niebezpieczeństwa nie zważał, by jako najprędzej z gęby ją wypuścić i stroskane serce waszej wielmożności pocieszyć. Słucham pilnie, rzekł pan Sobieski.